27 lipca 1948 roku, obóz jeniecki w Darmstadt. W korytarzu ciągnącym się przez całą długość baraku M w obozie w Darmstadt panował półmrok, mimo że lipcowy dzień był słoneczny i upalny. Małe, zakratowane okna pod sufitem przepuszczały niewiele światła, z czego osadzeni tam jeńcy byli zadowoleni, gdyż męczący upał nie docierał tu z siłą, która utrudniałaby życie wszystkim. Drzwi do celi na końcu korytarza były otwarte, a obecność strażnika zapowiadała, że osadzony tam więzień zaraz wyjdzie, by zostać wyprowadzony gdzieś poza barak. O tej porze dnia, długo po porannym spacerze, powód wyjścia z celi mógł być tylko jeden – przesłuchanie przed sądem denazyfikacyjnym, usiłującym ustalić, czy ludzie osadzeni w obozie splamili się aktywnym działaniem na rzecz narodowego socjalizmu, czy też spadło na nich niesłuszne podejrzenie.
Więzień Skorceny, wyjść na przesłuchanie.
Strażnik w białym hełmie military police, trzymający w lewej dłoni krótką białą pałkę, wygłosił regulaminową formułę. Cofnął się o krok, gdy z celi wyszedł więzień. Obyty z regulaminem, nie czekając na polecenie, odwrócił się i oparł rękami o ścianę, wysoko nad głową, szeroko rozstawiając nogi, by strażnik mógł sprawdzić, czy nie ma przy sobie niebezpiecznego narzędzia, jakim mógłby zagrozić sędziom. Po chwili opuścił ręce, odczekał, aż strażnik zamknie drzwi do celi, przekręcając w zamku wielki klucz, i posłusznie ruszył przodem. Wyglądali śmiesznie, gdyż zwalisty Skorceny przewyższał swojego dozorcę o dobre dwie głowy. Szli pustym korytarzem, mimowolnie jak dwaj żołnierze, równając krok.
Panie kapralu, proszę o pozwolenie udania się tam.
Powiedział nagle więzień, gdy zbliżali się do drzwi ubikacji. Strażnik zerknął na zegarek, który nie wiedzieć czemu nosił na prawym przegubie. Była to wielka złota doksa, której zapewne skromny kapral z Alabamy nie przywiózł z domu. Uznając, że mają wystarczająco dużo czasu, skinął głową, ale natychmiast zerknął na bok, co wydawało się dziwnym zachowaniem na pustym korytarzu. Powinien pójść za więźniem, lecz pozostał przy drzwiach. Naruszenie obozowego regulaminu nie powinno mieć poważniejszych następstw, gdyż w toalecie było jedno wąskie okno, wysoko pod sufitem, zbyt wysoko, aby dało się go dosięgnąć bez drabiny, a w dodatku zakratowane od zewnątrz i przysłonięte metalową siatką od wewnątrz. Można więc było uznać, że strażnik postanowił zaoszczędzić sobie wąchania kloacznego smrodu zmieszanego z wyziewami lizolu. Drzwi do trzech kabin były otwarte. Przy wysokim, emaliowanym pisuarze stał oficer, który słysząc wchodzącego odwrócił głowę i odczekał, aż strażnik zamknie drzwi.
Wyrok nie zapadnie wcześniej niż w 49 roku,
powiedział do Skorcenego. Zapiął rozporek i odwrócił się.
To znaczy, że będzie pan tu siedział jeszcze co najmniej rok.
To od pana dostałem grypsę, że mamy się tutaj spotkać?
Zapytał Skorceny, przyglądając się uważnie kapitanowi, którego widział po raz pierwszy.
Tak,
mruknął oficer. Szczupły, o okrągłej twarzy, z wąsikiem a la Clark Gable, gładko zaczesany, z idealnie równym przedziałkiem po lewej stronie, sprawiał wrażenie karcianego oszusta, a nie oficera zwycięskiej armii. Jeszcze dziwniejsze było to, że mówił płynnie po niemiecku, co rzadko zdarzało się amerykańskim oficerom.
Skąd pewność, że będę tu siedział jeszcze przez rok?
Powtórzył Skorceny, opierając się o otwarte drzwi kabiny. Zachowywał się z nonszalancją, aby nie dać poznać nieznajomemu, że podjął szczególnie ważny temat. Od czasu, gdy w Bawarii oddał się w ręce żołnierzy amerykańskich, minęło ponad 3 lata. Przez ten czas więziono go w Dachau i Norymberdze, dopóki nie przewieziono do obozu w Darmstadt. Został oczyszczony ze wszystkich zarzutów popełnienia zbrodni wojennych. Nawet żądania władz Danii i Czechosłowacji wydania go jako odpowiedzialnego za zbrodnicze czyny na terytorium tych państw okazały się bezpodstawne. Liczył więc, że lada dzień zostanie zwolniony. Nagła informacja, że będzie tkwił w celi jeszcze przez rok, uderzyła go, choć zdawał sobie sprawę, że nie może dać tego po sobie poznać.
Rosjanie mają dowody, że popełnił pan zbrodnie na ich terytorium w 1942 roku.
Bzdura.
Może i bzdura, ale wie pan, że mogą mieć setki świadków, którzy pana zidentyfikują. Dokumenty, niepodważalne dowody. Rozważanie rosyjskiego żądania będzie trwało co najmniej przez rok.
Domyślam się, że ma pan dla mnie jakąś propozycję.
Tak.
Rozległo się delikatne pukanie do drzwi, będące znakiem, że za długo przebywają w toalecie.
Powinien pan uciec. Pogadamy później.
Odwrócił się i szybko wyszedł. Skorceny przemył twarz wodą, myśląc, że chętnie obejrzałby się w lustrze, ale nad długą umywalką z wieloma kranami, której kształt przypominał koryto, ze zrozumiałych względów była tylko ciemnozielona lamperia. Kapitan pojawił się niespodziewanie jeszcze tego samego dnia, gdy Skorceny wyszedł po przesłuchaniu i strażnik kazał mu usiąść na ławce w korytarzu. Sam stanął kilka kroków dalej.
Nazywam się James Willis,
powiedział kapitan, podsuwając Skorcenemu złotą papierośnicę.
Nic mi to nie mówi,
burknął Skorceny. Denerwował go ten oficerek, aczkolwiek wyczuwał, że ma coś ważnego do przekazania.
Nie musi. Chodzi o to, co mam zrobić dla pana.
Willis podał mu zapałki.
A co ma pan zrobić?
Zorganizować pana ucieczkę.
Willis powiedział to tak lekko, jakby chodziło o spacer po lesie.
I myśli pan, że dam się na to nabrać?
Tak, chyba że woli pan pojechać do rosyjskiego więzienia.
Nie wolę, ale nie chciałbym być zastrzelony podczas próby ucieczki.
Willis nie odpowiedział. Ponownie sięgnął do kieszeni i wyjął złotą papierośnicę.
Widział ją pan, prawda?
Otworzył papierośnicę.
Niech pan przeczyta.
Na wewnętrznej stronie wieka widniał wygrawerowany napis. Kochanemu Hermanowi, Emma, 1937 rok. Skorceny wciąż patrzył zaskoczony, czekając, aż oficer wyjaśni, o co mu chodzi.
Tak, to papierośnica marszałka Hermana Göringa. Prezent od żony na rocznicę ślubu.
Skąd pan to ma?
Göring podarował mi ją w więzieniu w Norymberdze. W dowód wdzięczności za przysługę.
Samobójstwo?
Tak. W jego bagażu przechowywanym w więzieniu była łuska z ampułką z cyjankiem. Wydobyłem ją ze skrytki w torbie i zaniosłem, aby oszczędzić marszałkowi Rzeszy upokorzenia na szafocie. Zasłużył na śmierć, ale honorową, a nie jak bandzior.
Willis osiągnął cel. Już po minie Skorcenego mógł się zorientować, że wyznanie to zrobiło na nim duże wrażenie. Nie poruszał się przez chwilę, rozważając słowa, które usłyszał.
Dlaczego mnie chce pan pomóc?
Pewnego dnia przyjdę do pana, żeby to wyjaśnić. Teraz nie mogę. Musi mi pan uwierzyć. To wszystko.
Skorceny skinął głową. Uznał, że większym ryzykiem byłoby pozostanie w więzieniu i trafienie w ręce Rosjan, niż zaufanie oficerowi w amerykańskim mundurze, który wciąż trzymał w palcach papierośnicę podarowaną mu przez Göringa. Dla marszałka musiał to być cenny przedmiot, a jeżeli oddał go człowiekowi, który umożliwił mu honorową śmierć, to jakby chciał potwierdzić jego wiarygodność.
Dobrze, że się porozumieliśmy.
Willis z ulgą schował papierośnicę do kieszeni.
Jutro rano, gdy będzie pan na spacerze, proszę skręcić do bocznego wyjścia. Prowadzi do garaży. Schowa się pan w bagażniku samochodu komendanta.
Skorceny pokręcił głową. Nie podobał mu się ten plan.
Waży ponad 100 kilo. Kierowca od razu zorientuje się, że ma duży ciężar w bagażniku.
Willis uśmiechnął się.
Nie zorientuje się. Niech mi pan wierzy.
Powiedział z taką pewnością, że Skorceny porzucił dalsze zastrzeżenia. Willis wstał i dał znać strażnikowi, aby odprowadził Skorcenego do celi. Odczekał, aż zniknął za rogiem korytarza i ruszył w drugą stronę. Zbiegł po schodach prowadzących do wyjścia i po chwili stanął na ulicy. Mężczyzna na przystanku czytający gazetę podniósł głowę. Ich oczy spotkały się. Willis poprawił czapkę i niezauważalnie skinął głową. Mężczyzna na przystanku na moment zamknął oczy, potwierdzając, że odebrał sygnał, schował gazetę do kieszeni i zerknął na zegarek, jak człowiek, który za dużo czasu stracił, i odszedł szybkim krokiem.